A w nim Lubuskie Forum, Bogdan Osadowski. Dzień dobry. Zaczynamy 45 minut z wydarzeniami dnia. Wydarzeniami tygodnia, przepraszam. I zaczynamy od studia w Zielonej Górze, bo tam dzisiaj państwa większość zasiada. Helena Chatka reprezentuje Porozumienie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Aleksandra Mrozek, Nowoczesna.
Dzień dobry, witam.
Jan Andrykiewicz, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dzień dobry państwu.
I Rafał Szymczak, Kukiz 15.
Witam wszystkich.
I teraz studio w Gorzowie, Roman Jabłoński, Prawo i Sprawiedliwość.
Witam państwa.
Oraz Radosław Wróblewski, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry.
Dalej nie ma porozumienia, od oświatowych tematów zaczynamy. Z dwiema z trzech nauczycielskich central związkowych, ale są nowe propozycje strony rządowej, które w tym tygodniu zostały przedstawione. Pozwolicie państwo, że je przypomnę. Pierwsza to wzrost wynagrodzenia od września o blisko 10%, co w sumie z podwyżką styczniową 5% daje łącznie 15% wzrostu wynagrodzenia. Oferta, co warto wspomnieć, zawiera też skrócenie stażu pracy, zwiększenie dodatków za wychowawstwo oraz zmianę w systemie oceniania. I ta druga propozycja, zwana nowym kontraktem dla nauczycieli, to gwarantujący podwyżki powiązane ze wzrostem pensum. Te pensum to obecnie 18 godzin, a rząd proponuje dwa warianty, 22 i 24 godzinne pensum. W tym drugim wariancie za 3 lata pensja brutto nauczyciela miałaby wynosić 8100 zł. Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych propozycje odrzuciły. W efekcie prawdopodobnie w poniedziałek rozpocznie się strajk nauczycieli w szkołach. I teraz pytanie do państwa. Jak państwo oceniacie przede wszystkim na początek propozycje rządu, bo zdaje się, że były to propozycje ostatniej szansy, chociaż nic nie wiadomo do końca. Jak państwo też postrzegacie postawę dwóch central związkowych, które no twardo stoją przy swoich postulatach domagających się 1000 zł podwyżki. No i jakie w końcu prognozujecie bieg zdarzeń? Zaczyna Helena Chatka Porozumienia tym razem.
Sytuacja jest trudna. Szczególnie trudna jest dla dzieci, młodzieży, dla rodziców, ponieważ dzieci stały się zakładnikami sporu o płace. Rzeczą bezdyskusyjną jest to, że nauczyciele, czy nauczyciele akademiccy, pracownicy sfery budżetowej mają warunki finansowe no, nie najlepsze. Ale dylematem rządu, który tutaj działa bardzo odpowiedzialnie, jest pogodzenie dwóch spraw. Po pierwsze kwestia realiów finansowych. Mówię o roku bieżącym, ale też przyszłym i następnych latach. A z drugiej strony nadrobienie zaległości z lat poprzednich. I zaspokojenie też tych potrzeb, które zgłaszają inni pracownicy tak zwanej budżetówki. I propozycja rządu jest rozsądna, daleko idąca naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli związków zawodowych i jest umiejscowiona w realiach finansowych. Uważam, że należy dążyć do tego, żeby jednak nie ucierpiały dzieci w wyniku tego strajku. Uważam też, że nie należy tak radykalizować tego sporu, tylko szukać kompromisu.
Aleksandra Mrozek, Nowoczesna.
No, cóż, nie zgodzę się z tym, co mówi pani Radna Chatka ani w jednym momencie, z uwagi na to, że propozycja, która się pojawiła ostatnio jako propozycja ostatniej szansy, jest dowodem na zupełną ignorancję środowiska nauczycielskiego, bo kto proponuje rozwiązania systemowe 5 minut przed podjęciem decyzji? Przecież takie decyzje czy ewentualne takie propozycje muszą być konsultowane. One są też i nie do przyjęcia, bo proszę państwa, żyjemy tu i teraz, a nie w 2023 roku, bo w pierwszej chwili to sobie w pamięci mówimy, ile to lat nas czeka, kiedy będzie podwyżka. Druga rzecz, to któż to wie, jak to będzie w 2023 roku wyglądała średnia płaca w Polsce, ile będzie wyglądała płaca minimalna, a my żyjemy, nauczyciele, tu i teraz, mamy własne rodziny, mamy własne dzieci. I potrzebujemy godności, tej godności, która pozwala nam na taką bardzo przeciętną egzystencję, bo dzisiaj jesteśmy dużo poniżej tej przeciętnej. Jeżeli chodzi o rząd, to trzeba powiedzieć, że to jest dowód wyjątkowej buty i arogancji. O tym, że zagrożenie strajkowe było, to wiemy wszyscy prawie pół roku wstecz. Do tej pory nic praktycznie rząd nie robił w tym zakresie, żeby zniwelować ewentualne skutki. Jeżeli dojdzie do strajku, a wszystko wskazuje na to, bo nauczyciele mają jedyną szansę dzisiaj powiedzieć, wystarczy upokarzania, przeszłość już odeszło, pokolenie, które pracowało w oświacie na zasadzie wolontariatu. Chcę Państwu powiedzieć, że mówię to z autopsji, jestem z zawodu nauczycielką, która przepracowała i z 28 lat pracy zawodowej w oświacie, kiedy przechodziłam na emeryturę, z tego blisko 20 lat jako dyrektor, moja emerytura wyniosła 1740 zł. To świadczy o naszych zarobkach, jakie były. Ja nie chcę, żeby to pokolenie, które teraz pracuje w oświacie, pracowało za tak niegodziwe pieniądze. Absolutnie. W związku z tym, szanowny panie redaktorze, uważam, że odpowiedzialność za tę sytuację, która będzie od poniedziałku, w całości ponosi rząd, któremu brakło wyobraźni przy rozdawaniu pieniędzy na prawo i lewo, z pominięciem tak ważnej grupy zawodowej nauczycieli, którzy uczą nasze dzieci. I jeszcze powiem, jeżeli dzisiaj geograf, fizyk, chemik, biolog uczy w wymiarze jednej godziny, to proszę sobie wyobrazić, że w tygodniu ja mam 18 klas razy 25 uczniów. To mam 450 uczniów, których muszę nauczyć, przygotować im testy, w domu je sprawdzić. A dzisiaj ministerstwo proponuje zwiększenie tej liczby uczniów o 30%, bo dołożenie nam 6 godzin do pensum to jest zwiększenie o 30%. 600 uczniów w ciągu tygodnia ja jestem w stanie przygotować, nauczyć, sprawdzić. To są absurdy. Ministerstwo
proszę
nie zrobiło nic w tym kierunku.
Że gdzieś tam w tle jeszcze jest propozycja prezydenta, żeby koszty uzyskania przychodu dla nauczycieli były takie jak dla nauczycieli.
To są niepoważne rzeczy. I pan prezydent, i rządzący, i Ministerstwo Edukacji pokazało, że są nieodpowiedzialni, niekompetentni, ignorujący środowisko. Doprowadziło do stresu przede wszystkim nauczycieli, bo nam nie jest łatwo powiedzieć nie, my nie przyjdziemy do pracy, my nie mamy na uwadze dzieci. Ale proszę pamiętać, że to jest ostatnia szansa. Bardzo mocno trzymam kciuki za koleżanki i kolegów nauczycieli. Kochani, dbajcie o swoją godność. Nie możemy żyć poniżej średniej. Dużo, dużo, dużo niżej
teraz
niż ta średnia.
Roman Jabłoński, Prawo i Sprawiedliwość.
Szanowni Państwo, to co zaproponował rząd Prawa i Sprawiedliwości w dotychczasowej formie, czyli to o czym mówił pan redaktor na początku i niektóre centrale związkowe przyjęły te propozycje, wydaje się bardzo, bardzo rozsądne i słuszne. Jednak ze względu na to, że nie wszystkie centrale przyjęły to rozwiązanie, to pani negocjująca, pani premier Szydło zaproponowała w mojej ocenie nowe otwarcie i powiedziała sprawdzam. Jest rzeczą oczywistą, że liczba godzin dydaktycznych, tak zwane pensum, to jest 18 godzin lekcyjnych, a tak naprawdę 14 godzin zegarowych i to jest przedostatnie miejsce w Europie, jeżeli chodzi o czas pracy. Za nami jest tylko Bułgaria, mówimy tutaj o
szkołach
podstawowych. W szkołach drugi jakby element, czyli ogólny czas pracy to jest 35 do 40 godzin i tutaj jesteśmy mniej więcej na równi z innymi krajami europejskimi i godziny pobytu w szkole to jest ten jakby kolejny element. Te dwa elementy, czyli ogólny czas pracy i godziny pobytu w szkole to jest właśnie czas na przygotowanie, bo nauczyciele o tym często mówią, to jest przygotowanie się do lekcji, to jest sprawdzenie powiedzmy pracy uczniów i zajęcia pozalekcyjne, jakieś tam dodatkowe i w związku z tym sytuacja wygląda w ten sposób, że chcemy zreformować szkolnictwo, ponieważ te rozwiązania, które są do tej pory, to są rozwiązania stare jeszcze, jak pamiętam, z czasów stanu wojennego i wydaje mi się, że takie podejście, że dyskutujmy, płace będą wyższe, ale wypracujmy jakieś nowe porozumienie społeczne między nauczycielami a resztą społeczeństwa, jest jak najbardziej wskazane. I tutaj to się okaże, czy dobra wola jest ze strony związków zawodowych, czy też nie ma. Jeżeli chodzi o konsekwencje strajku, to uważam, że no oczywiście to jest niedopuszczalne, że gra się tutaj dziećmi w sporach płacowych, ale to, co zrobiła pani minister edukacji, czyli wydała rozporządzenie, które umożliwi uzupełnienie, oczywiście gdyby strajk był niezakończony, które umożliwi dopuszczenie do komisji egzaminacyjnych osób, które mają wykształcenie pedagogiczne, wydaje mi się, pozwoli w sposób skuteczny i spokojnie przeprowadzić te egzaminy.
Państwo sami siebie okłamujecie.
Radosław Wróblewski.
Dziwnie mi się słucha takich wypowiedzi. Jedno jest pewne. Mówimy o płacach, bo rzeczywiście to jest jak gdyby punkt główny sporu, ale pamiętajmy, że centrale związkowe, jak określił tutaj kolega z PiS-u, nie tylko o płacach mówią. Mówią o innych rzeczach tak zwanej deformy minister Zalewskiej i rządu Prawa i Sprawiedliwości. Chociażby kwestia właśnie oceny pracy nauczycieli i tak dalej, i tak dalej. I co się okazuje, że w takich sytuacjach trudnych, kiedy rząd prawie stoi pod ścianą, jest gotów w takich sprawach powoli ustępować. Co do trzech centrali związkowych, no to mam wątpliwość, czy aby na pewno Solidarność Nauczycielska tak jednym murem stoi za rządem, bo być może góra Solidarności Oświatowej mówi często tak, chociaż wczoraj też słyszałem konferencję prasową i pan przewodniczący Proksa mówił, że to, co przedstawiła pani premier Szydło, kwestia właśnie zwiększenia pensum jest nie do przyjęcia, on musi się skontaktować ze swoimi koleżankami, kolegami z władz centralnych, krajowych, to też świadczy o tym, że tam jest zamęt, mętlik, a doły Solidarności Oświatowej również opowiadają się za tym rozwiązaniem strajku nauczycieli.
Ale Oświatowa Solidarność już jakiś czas temu oświadczyła, że minimum negocjacyjne zostało zrealizowane.
Ale ja mówię w tym momencie o panu Proksie, a wczoraj trzeba było oglądać tę konferencję, gdzie on też był zdezorientowany i trzeba obiektywnie zobaczyć, jak doły oświatowe Solidarności w tym momencie nie popierają tego, co proponuje rząd, tylko popierają w tym momencie to, co mówi ZNP i Forum Związków Zawodowych Oświatowe, czyli są za strajkiem.
A skąd pan ma tą wiedzę?
A proszę poczytać sobie różnego rodzaju doniesienia w mediach, porozmawiać z ludźmi z Solidarności Oświatowej.
Ej, zgniuki, tak?
Być może według pana.
To ogólnie dostępne. Ta wiedza, wczoraj podane były komunikaty,
oczywiście,
panie.
Oczywiście, że tak. I teraz uporządkujmy pewną rzecz tak naprawdę. Rząd nie ma żadnej odpowiedzialności w rozmowie z nauczycielami odnośnie podwyżek płac. Rząd, proszę państwa, niejednokrotnie udowodnił, że ta grupa zawodowa w ogóle nie zależy, nie jest priorytetem albo jednym z priorytetów tego rządu. Ja powiem tak. Państwo lekką ręką oddajecie dziesiątki milionów złotych chociażby na rozgłośnię toruńską. Dlaczego nie dajecie tych pieniędzy chociażby na oświatę? To jest proste pytanie. Dziesiątki takich jest sytuacji, gdzie takie rzeczy się dzieją. Ja powiem tylko jedno. W czasach, kiedy rządziła Platforma Obywatelska i rząd PSL i PSL w ramach koalicji, między nimi jest w studiu obecna ówczesna wojewoda, członek Platformy Obywatelskiej, pani Helena Chatka, która na pewno potwierdzi,
były członek.
W tamtym okresie była pani członkiem Platformy Obywatelskiej i potwierdzi pani, że między rokiem 2018 a rokiem 2012, a rok 2008, przepraszam, 2008 a rok 2011, to jest czas, kiedy pani była wojewodą, systematycznie co roku w tym momencie wzrastały płace nauczycieli. Przez te kilka lat to było ponad grubo 40% wzrostu płac wynagrodzeń nauczycieli. Były groźby strajków, ale do strajku nigdy nie doszło. Konstatacja ostatnia. Ostatnie zdanie
bardzo
w tym temacie, w tej rundzie akurat. Powiem tak, pogratulować rządowi, Prawu i Sprawiedliwości, jego koalicjantom umiejętności w tym momencie nierozwiązywania tego typu problemów i doprowadzania do skrajności grupy zawodowej, która tak naprawdę przez wiele lat bardzo była cierpliwa.
To króciutko odpowiedź Heleny Chatki, a później Rafał Szymczak.
W tamtym czasie, a ja byłam wojewodą w latach 2007-2011, kwestie roszczeń płacowych nie były tak napięte jak w tej chwili, bo mamy teraz lawinę próśb o zwiększenie wynagrodzenia, a szczególnie w sferze budżetowej. Jak ja zostałam wojewodą, właśnie między przesunięciach w ramach budżetu wojewody udało się podwyższyć płace administracji zespolonej i niezespolonej, ale to było takie wewnętrzne działanie w województwie lubuskim, ale generalnie, panie Radku, no nie było takiego klimatu, żeby podwyższać znacząco płace. Tak, więc proszę nie mówić nieprawdziwych informacji. Były inne wydatki i to narastało przez lata, stąd teraz
ja nie mówię
wszyscy chcą mieć zwiększenia wynagrodzenia, korzystać. Ale proszę mi, proszę nie przeszkadzać mi. I teraz mamy taką sytuację, że w jednym czasie różne grupy zawodowe, podkreślam, budżetówka, która przez lata miała zamrożone wynagrodzenia, chce nadrobienia tych ostatnich lat. Nie da się w ciągu jednego roku tego nadrobić i nie da się tych lat spowodować, że nagle wzrosną wynagrodzenia o 30%. Nikt nie neguje, że nauczyciele powinni dużo zarabiać. Tylko my prosimy, żebyście nam dali więcej czasu, żeby te 10-12 lat nadrobić. Bardzo dobrze, że myślimy wreszcie o ludziach. Bardzo dobrze, że myślimy o tym, żeby ludzie korzystali ze wzrostu gospodarczego, ale rząd musi zachowywać się odpowiedzialnie. I proszę zwrócić uwagę, że propozycje, które daje pani premier Szydło, są odpowiedzialne. Są konkretne terminy, są konkretne kwoty i sądzę, że naprawdę trzeba tą dyskusję przeprowadzać merytorycznie, a nie w emocjach. A ja jeszcze tak na marginesie powiem, że wczoraj też, jak koledzy, monitorowałam jakby odzew tej dyskusji, która wczoraj się toczyła, mówię o negocjacjach, i byłam zdumiona, jakie tweety pan przewodniczący związków zawodowych przekazywał do nauczycieli. Ja uważam, że tu powinno być mniej emocji, ale rozumiem te emocje środowiska nauczycielskiego.
Kolejne osoby czekają w kolejce. Rafał Szymczak na początek, Kukiz 15.
Ja będę strajkował w poniedziałek. Padło pytanie o to, skąd informacja o tym, że Nauczycielska Solidarność będzie strajkować razem z ZNP. No właśnie chociażby stąd, z mojego miejsca pracy. Ja nie jestem co prawda członkiem Solidarności, ale wiem, że koledzy Solidarności będą również strajkować razem z nami. Te żądania, które mają związki, to jest tak naprawdę wyraz odpowiedzialności. My musimy pamiętać o tym, że o ile te pensje, które otrzymujemy, one wystarczają do jakiejś tam egzystencji, do jakiegoś życia na prowincji, powiedzmy nawet przyzwoitego, niektórzy by powiedzieli, ale w wielkich miastach to są żadne pieniądze. Oczywiście duże miasta mogą sobie pozwolić na z budżetu dorzucanie tych sum na różnego rodzaju dodatki, różnego rodzaju zachęty w postaci większego dodatku motywacyjnego i tak dalej. Natomiast problem będzie, i ten problem już się pojawił, że nauczycieli brakuje. Od dawna mamy do czynienia z sytuacją, że po prostu jest dobór negatywny. To wynika właśnie z płac. Tutaj padły różne deklaracje o tym, że były podwyżki i tak dalej. Ja pracuję 20 lat. Ja tych podwyżek nie widzę przez te ostatnie lata. Jeśli doliczyć do tego jeszcze inflację i wszystkie inne koszty związane ze wzrostem kosztów życia, to tego nie ma. Ja, mimo że już dawno temu osiągnąłem najwyższy stopień awansu zawodowego, jestem nauczycielem dyplomowanym, ja konkretnej podwyżki od wielu lat nie widzę. Podczas gdy moi koledzy, którzy poszli do wojska, poszli do policji, już są często emerytami, i żyją sobie godnie, i tamte grupy zawodowe wywalczyły sobie podwyżki, no to ja muszę pracować w wielu miejscach. Tutaj była mowa o tym podwyższeniu pensum. Nauczyciele i nauczycielskie związki będą bronić tego pensum obecnego. Wiadomo, takie jest zadanie. Chodzi o to, to musimy wiedzieć, że no przecież to jest zadanie związku, obronić jak najwięcej miejsc pracy. Natomiast nauczyciele będą tego bronić między innymi dlatego, że sobie dorabiają, tak? No to jest patologia, tak? Że nauczyciele muszą w jakiś inny sposób dorabiać sobie, żeby godnie żyć, żeby godnie żyły ich rodziny. Także o jakiejś zmianie pensum myślę, że no tutaj nie ma mowy i nie
proszę
będzie na to zgody.
Ile lat pan pracuje w zawodzie nauczyciela?
1 września minie 20 lat.
I od kiedy pan nie miał podwyżek?
Nie, no podwyżki się zdarzają, tak? Oczywiście one są, tylko to nie są podwyżki, które ja bym zauważył, zważywszy na wzrost kosztów życia, tak? Dajmy na to, w tym roku wszyscy dostali po głowie, no, prozaiczna sprawa, podwyżkami za śmieci, które były drastyczne w przypadku wielu gmin, a tego jest więcej, tak? Więc koszty życia są większe, natomiast te podwyżki nie rekompensują tych wzrostu kosztów utrzymania.
Polskie Stronnictwo Ludowe, Jan Andrykiewicz.
A tak bogaty nie był budżet państwa, który dostaje na
prawie.
Musimy pamiętać, że Polska, szczególnie gdy wstąpiliśmy do Unii Europejskiej, dynamicznie się rozwija. Rosną też płace realne. I zawsze budżetówka odnosiła swoje pobory do średniej krajowej. Ta średnia krajowa już zbliża się do 5000, a więc relatywnie są to znaczące zarobki i jest naturalnym, że płace nauczycieli powinny rosnąć co najmniej proporcjonalnie. I rzeczywiście te kilka ostatnich lat, te 4 lata i wcześniej też niestety 4 lata, bo był kryzys, to jest zaniedbanie całej sfery budżetowej. Ostatnio nastąpiły podwyżki, jak mówił mój przedmówca, w wojsku, w policji, często takimi metodami niebezpośrednimi, zwolnienia lekarskie, etc. Wprowadziliśmy sytuację zawirowań społecznych całkiem niepotrzebnie. Po prostu płace nauczyciela, żołnierza, policjanta trzeba związać z średnią krajową. I ona nie powinna się zmieniać, jeśli indeks wzrostu płac będzie 8%, bo podobno ostatnio aż taki jest, to gdyby przez te lata następował, nikt by nie dyskutował, bo przede wszystkim patrzymy, jak zarabiają nasi sąsiedzi, nasi koledzy, jak to było wcześniej i z tego to wynika. Gdyby tak jak przed wojną, prawie niezmienione płace w II Rzeczypospolitej. Nauczyciel 200 zł, ale robotnik 100 zł. Policjant 250, stąd też dyskusja, czy to państwo policyjne, czy państwo demokratyczne, albowiem jakiś klasyk niepopularny mówił, że jak policjant zarabia więcej od nauczycieli, to jest państwo policyjne. Można by też do tego odnieść. Naszym wspólnym zadaniem jest podnieść płace nauczycieli co najmniej o 30%. To nie są wygórowane rządy. Oczywiście to budżet kosztuje, ale skoro płace
ale
rosną,
pytanie w jakim przedziale czasowym,
podatki.
Bo tu dyskusja
myślę,
się toczy.
Myślę, że ten przedział czasowy i nauczyciele by chyba na to poszli, żeby przesunąć do 19 roku, żeby to wszystko nie nastąpiło do 20 roku. Nie wszystko da się w tym budżecie zrealizować, ale połowę w tym i od 1 stycznia następną połowę. Tak przecież związki zawodowe prawie, że proponowały. Sądzę, że to byłaby podstawa dyskusji i pokój w obszarze oświaty jest potrzebny, jest nam niezbędny dla dobra naszych dzieci. Z mojej strony też jako byłego nauczyciela apel, zarabiałem śmieszne pieniądze w okresie lat 70., 80. To była 1/4 moich ogólnych dochodów, pracując na pełen etat, na wyższej uczelni. To były naprawdę niewielkie pieniądze i stąd też, jak tutaj przedmówca z partii Kukiz mówił, trzeba gdzieś dorabiać, żeby godnie żyć, a tak być nie powinno. No, całą naszą wiedzę, umiejętności i czas trzeba poświęcić naszym dzieciom, bo to jest światowy wyścig edukacyjny i w nim musimy uczestniczyć podmiotowo. Jest na to szansa, zróbmy wszystko, żeby tak było. Natomiast te propozycje takie z godziny na godzinę, że do 23 roku są naprawdę niepoważne. Można o tym dyskutować, ale też byłbym przeciwko podnoszeniu pensum. Moja małżonka była nauczycielką chemii. 2 razy więcej czasu poświęcała na sprawdzanie tych prac kontrolnych, aniżeli w szkole ciągle te poprawki, przygotowanie testów. To jest naprawdę, jeśli ktoś z umiłowaniem, z zaangażowaniem traktuje swoją pracę, to pracuje więcej niż średnia krajowa, niż te 570, czy ile godzin tam wyliczone, bo to jest twórcza, mądra praca, za którą też warto nauczycielom podziękować i wesprzeć ich w tych działaniach. Oczywiście, jeśli uda się to przesunąć na rok 19, tą podwyżkę 30%, to budżet nie byłby aż tak obciążony.
Też Lubuskie Forum w Radiu Zachód. Zmieniamy, pozwolicie państwo, temat. Kolejny z punktów tak zwanej piątki Kaczyńskiego jest realizowany, a to dlatego, bo Sejm przyjął ustawę o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Przypomnę, 1100 zł brutto, 888 zł netto. I takie troszkę kuriozum, bo ustawa została przyjęta zdecydowaną większością głosów. 396 posłów było za, 3 tylko przeciw, 19 głosów wstrzymujących się. Ale ze strony opozycji padły stwierdzenia, że wynotowałem, że to ochłap, kiełbasa wyborcza, a nawet, że 13. emerytura jest upokorzeniem dla emerytów. Poseł Joanna Mucha takiego sformułowania użyła. Z kolei premier Mateusz Morawiecki, uzasadniając przyjęcie ustawy, powiedział do emerytów: ojczyzna trochę zapomniała o was. To nie jest żaden prezent, to jest po prostu ogromny znak wdzięczności i dążenia, docenienia, przepraszam, waszych działań. No to jak jest według państwa z 13. emeryturą? To jest ochłap, kiełbasa wyborcza, czy znak wdzięczności w kierunku seniorów? Radosław Wróblewski zaczyna, Platforma.
Przede wszystkim trzeba sobie powiedzieć, dlaczego akurat zdecydowana większość parlamentarzystów zagłosowała za tym rozwiązaniem, niezależnie od opcji, jak się okazuje. Nawet w tygodniu w jednym z dzienników był wywiad z panią poseł Muchą, która w tym momencie pokazywała, jak ewoluował jej na przykład stosunek i sposób myślenia odnośnie właśnie spraw socjalnych. I myślę, że ten cytat niekoniecznie jest fortunny. Natomiast prawda jest taka, że te pomysły dotyczące właśnie tak zwanej 13. emerytury pojawiały się już wcześniej. Opowiem też to, trzeba chronologicznie sobie zobaczyć. Platforma Obywatelska, Kornel Morawiecki już 1,5 roku temu takie rozwiązanie proponowali. Różnica jest tylko jedna, zasadnicza, że w tym roku, i to z inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości, ta ustawa gwarantuje świadczenie o charakterze jednorazowym. Natomiast my jako Platforma Obywatelska mówiliśmy, i stąd też pewnego rodzaju krytyka tego rozwiązania, mówiliśmy, że to powinno być stałe świadczenie wypłacane co roku. I stąd ta różnica jak gdyby w pewnych poglądach, w pewnym podejściu. Oczywiście dyskusja, dlaczego akurat w maju, wiemy, niefortunnie, być może fortunnie, mamy kolejne wybory, tym razem do Europarlamentu. Dlaczego teraz tak szybko przyjęto właśnie tą ustawę? No, chociażby kwestia strajk nauczycieli, a tutaj mamy w cudzysłowie może powiedzmy rozwiązywanie, bo to nie rozwiąże problemu wszystkich emerytów w Polsce. Więc w tym momencie rzeczywiście potwierdza się takie moje przekonanie, że rząd Prawa i Sprawiedliwości bardzo instrumentalnie traktuje pewne rzeczy, bardzo w tym momencie wybiórczo do nich podchodzi i to, co jest dla niego korzystne, to w tym momencie potrafi to szybko przeprowadzić. Natomiast uważam, że to, że akurat posłowie, chociażby Platformy Obywatelskiej zagłosowali za, nie budzi to mojego zdziwienia. Jest to konsekwencja, bo od 1,5 roku o tym mówiliśmy. Tak samo na przykład jak 500+ na pierwsze dziecko, nasza inicjatywa też sprzed paru lat, odrzucona przez Prawo i Sprawiedliwość, a dzisiaj przywrócona w tym momencie również przez Prawo i Sprawiedliwość, no bo rok wyborczy. Rozumiem i gratuluję takiej odwagi.
I Prawo i Sprawiedliwość, Roman Jabłoński.
No, szanowni państwo, ja uważam, że to, co powiedział premier Morawiecki, jest jak najbardziej słuszne. Może nie wszyscy zdają sobie sprawę, że te 888 zł netto to jest naprawdę znaczący zastrzyk dla emerytów. Ja też robiłem taki swój sondaż wśród emerytów i te pieniądze naprawdę pójdą na uzupełnienie budżetów, często na leki, także ludzie są z tego tytułu zdecydowanie zadowoleni i to jest, uważam, bardzo dobre rozwiązanie. Tutaj mój przedmówca wspomniał, że Platforma mówiła o tym już wcześniej. No to prawda, Platforma jak mówi, to mówi i tylko mówi. My realizujemy. A nie wpisaliśmy tego jako zobowiązanie wieloletnie, ponieważ właśnie w zależności od rozwoju sytuacji w kraju, od sytuacji gospodarczej, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby corocznie taką trzynastkę emerytom i rencistom wypłacać w zależności właśnie od kondycji państwa i to może być kwota inna niż 1000 zł.
Aleksandra Mrozek, Nowoczesna.
Ja myślę, że jest to zimna kalkulacja wyborcza. Termin jest nieprzypadkowy. Ja uważam, że znacznie lepsze byłoby rozwiązanie, gdyby proponowany wcześniej wskaźnik waloryzacji emerytur utrzymać, natomiast został on obniżony tłumaczeniem, że nie ma takiej możliwości i okazuje się, że to emeryci sami sobie na ten bonus w postaci trzynastki zapracowali w tym sensie, że nie otrzymali waloryzacji wcześniej planowanej. Jeżeli pan tutaj wspomina, że te pieniądze są potrzebne na leki, to chcę panu powiedzieć, że jeżeli potrzebują na leki, to nie w wydaniu jednorazowym jednego miesiąca, tylko systematycznie. I w związku z tym coś, co otrzymuje na stałe w wyniku podwyższenia waloryzacji emerytur, jest moim, a nie jest uznawalnym w zależności od. Po drugie, dzisiaj przyjęcie tej ustawy tylko i wyłącznie na rok 2019 jest sugestią tego typu, że jak nas wybierzecie, to być może my też okażemy ten gest i damy wam. Nie, emeryci nie mogą być przedmiotem manipulacji wyborczej ani żadnego szantażu. W zależności od tego, jakie będą wyniki, emerytury istotnie są w większości osób, które je otrzymują, niskie, niewystarczające. Natomiast rozwiązania najprostsze, skalkulowane na prawie 10 milionów Polaków, wszystkim damy, bo być może w rewanżu zagłosujecie na nas, nie jest rzeczą sprawiedliwą, bo mamy emerytury, które nie wystarczają na podstawowe potrzeby i mamy też grupę emerytów, którzy mają bardzo wysokie emerytury. W związku z tym, co to znaczy porównemu? Porównemu to nie znaczy sprawiedliwie, bo jeżeli ta emerytura ma być interpretowana jako takie wsparcie socjalne dla seniorów, no to to wsparcie socjalne zawsze dajemy proporcjonalnie do sytuacji materialnej osoby zainteresowanej. Dla mnie jest to nic innego jak próba przekupienia emerytów takim jednorazowym aktem zamiast myśleniem o tym, żeby rzeczywiście systemowo zwiększać waloryzację emerytur proporcjonalnie do inflacji, bo proszę popatrzeć, mówiliśmy parę miesięcy o kostce masła, a dzisiaj mówimy już o cebuli, która 300% cena wzrosła jednego kilograma. Więc cóż to znaczy ten jednorazowy akt, gest? To nie jest żaden gest, to są nasze pieniądze, podatników pieniądze. Ja osobiście uważam, że powinny być w sposób bardziej racjonalny wydatkowane. Emerytom należy się godniejsze życie, jak najbardziej, ale patrzymy, że ta grupa też jest zróżnicowana. Nie podoba mi się to rozwiązanie.
I teraz porozumienie, Helena Hatka.
Szanowni Państwo, to będzie realny pieniądz, określona kwota na rękę, którą otrzyma każdy emeryt. Będzie mógł sobie dowolnie wydatkować te pieniądze, więc apeluję, cieszmy się z tego, że te pieniądze spłyną do emerytów, aczkolwiek miejmy świadomość tego, że sprawa emerytów, którzy mają niskie emerytury w perspektywie krótszej czy dłuższej powinna być rozwiązana, bo proszę pamiętać, że mamy coraz bardziej starzejące się społeczeństwo i odpowiedzialny rząd winien pamiętać o tym, żeby emerytury były wypłacane i to tak, żeby w takich kwotach, żeby ludzie godnie mogli żyć. Więc ja uważam, że rozwiązanie, które zostało zaproponowane przez rząd, wypłaty jednorazowej emerytury w jednakowej kwocie dla wszystkich, jest to rozwiązanie, które jest takim gestem do emerytów i sygnałem, że my pamiętamy o emerytach, będziemy chcieli poprawiać ich sytuację finansową. A polemizując z panią, z moją poprzedniczką, że trzeba proporcjonalnie każdemu tą dodatkową emeryturę wypłacić, to znowu ci, co mają największe emerytury, dostaną więcej, a ci, co mają malutkie emerytury, dostają mniej.
Nie o takie proporcje chodziło.
Więc ja tak zrozumiałam wypowiedź. Teraz wracając do sytuacji emerytów, ja uważam, że jak najszybciej ta 13. emerytura powinna być wypłacona. Dobrze, że udało się przegłosować ustawę tak szybko. No, gratuluję, że była taka duża większość parlamentarna, żeby wesprzeć emerytów, ale proszę pamiętać, że to był pomysł i realizacja ze strony rządu prawicowego, więc sądzę, że my tu bardzo odpowiedzialnie podchodzimy do budżetu i mamy zapewnione na to pieniądze.
To świadczenie zostanie wypłacone z majową emeryturą lub rentą, wyjaśniam, bo tutaj taka była nieścisłość.
Miesiąców wyborczych.
Rafał Szymczak, Kukiz 15.
Dzisiaj przy śniadaniu przeczytałem, że Sławomir Neumann mówi, że jak PO będzie przy władzy, to uczyni z tej 13. emerytury stały element. No i mi jako członkowi Kukiz 15 oczywiście, no cóż, przewróciły się trzewia, bo znowu mamy ten duopol, który prześciga się w rozdawaniu, w populizmie. Ja powiem tutaj taką swoją przygodę. 2 tygodnie temu jechałem do Berlina, no, jako nauczyciel właśnie realizuję projekt polsko-niemiecki, jeszcze Czesi. Spotkaliśmy się w Berlinie, ale żeby dojechać, musiałem zostawić z koleżanką samochód na parkingu w Zielonej Górze przed dworcem kolejowym. I pani emerytka, która pracowała, była przeszczęśliwa. Właściwie no, nawet trudno mi było wyjść z tej budki, bo tak zachwalała. Więc na pewno są osoby, które cieszą się, że tą 13. Pani oczywiście roztaczała wizję, co ona to za to sobie kupi. Nie wiem, czy teraz jak wie, ile to dokładnie będzie, czy te marzenia nie prysną. Ale w każdym razie widać, że wiele osób czeka na te pieniądze. Ja tymczasem za to, że pojechałem na projekt w niedzielę i spędziłem całą niedzielę i w poniedziałek nie było mnie w pracy, to dostałem po głowie, bo nie dostałem nadgodzin, które przypadałyby mi na ten dzień, to znaczy te godziny do pensum. No to takie skomplikowane, ale generalnie zostałem ukarany za to, że pojechałem, żeby zrealizować projekt po prostu zmniejszeniem pensji, nie mówiąc o tym, że wynagrodzenia za niedzielę nie dostałem ani za podróż samochodem i tak dalej. Dobra, w każdym bądź razie, jeśli nie zmienimy tego systemu politycznego, który obecnie istnieje, to będzie dalej takie przerzucanie się obietnicami, rozdawanie, damy tym, bo tych jest więcej. No właśnie, kogo jest więcej? Emerytów czy nauczycieli?
Jan Andrykiewicz, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Te pieniądze naprawdę są emerytom potrzebne. Większość z nich ma bardzo niskie emerytury, bardzo niskie świadczenia. Polskie Stronnictwo Ludowe kilka lat temu już proponowało rozwiązanie emerytury bez podatku, ale wynik tego głosowania w Sejmie mnie bardzo zbudował, że jednak posłowie mogą się wokół jakiegoś rozwiązania jednoczyć i myślę, że efektem tego będzie stały ekwiwalent pieniężny jako 13. pensja i on będzie zależał tylko od deficytu budżetowego, względnie od wzrostu gospodarczego, sytuacji finansowej państwa, bo to też musi być brane pod uwagę. Dogadujmy się w jakichś sprawach, które są oczywiste i nieważne, kto kiedy zgłaszał. Jeśli dodamy te głosy w Sejmie i będzie ten wynik korzystny dla emerytów, to tak jak ta pani na parkingu, tak 9 milionów emerytów będzie zadowolonych, a tych, którzy mają naprawdę bardzo wysokie emerytury, jest też bardzo niewielu. Oczywiście jednostkowo można dawać przykłady, szczególnie ta mundurówka, ona wynika z innej ustawy, jest bardzo wysoka, tych wyższych szarż, ale średnia emerytura w Polsce jest niska. Rolnicy wszyscy mają jednakowe emerytury po około 1000 zł, nawet na rękę mniej i to dla nich będzie znaczący zastrzyk pieniężny.
Emeryci potrzebują dostępu do łóżek szpitalnych, potrzebują opieki geriatrycznej, potrzebują tańszych leków, potrzebują możliwości zregenerowania siebie w postaci różnych zabiegów rehabilitacyjnych. Niestety ten dostęp do tych podstawowych świadczeń w Polsce jest ograniczony i w tym kierunku nie zrobiono absolutnie nic. Więc nie mówmy, że jest to bardzo fajny gest, że rozwiązuje problemy ludzi starych. Absolutnie nie. Nie ma domów dziennego pobytu, nie ma domów pobytu całodobowego, nie ma, tak jak mówię, świadczeń rehabilitacyjnych. nie ma dostępu do specjalistów. Mają 70-90 lat, człowiek kilka lat ma zapowiedź czekania na wykonanie określonego zabiegu. To jest ironizowanie z tej grupy wiekowej, a nie wsparcie. Nie oszukujmy się, że to są działania pro senioralne. Nie, to jest jednorazowy akt. Następny raz dostaniemy seniorzy tę podwyżkę za 5 lat, kiedy będą się szykować tą jednorazową kwotę za 5 lat, kiedy będą następne wybory. Potrzebujemy żyć, seniorzy, tu i teraz, z dostępem do lekarzy, do świadczeń, do rehabilitacji, do wypoczynku.
Jeszcze Helena Hatka.
Roztoczyła pani tak pesymistyczny obraz, że wyobraziłam sobie właśnie w ten słoneczny dzień, że żyję na pustyni. Ale
jeżeli chodzi o świadczenia dla emerytów.
Ale parę rzeczy słusznie pani zauważyła. Rzeczywiście trzeba udrażniać dostęp do specjalistów, rozwijać ochronę zdrowia w taki sposób, żeby te kolejki nie były za długie. I
tu się
osoba
nic nie dzieje przez ostatnie 3 lata.
Ale ja pani nie przerywałam.
Słusznie.
Żeby osoby starsze, ale nie tylko, miały ten dostęp szybko i żeby mogły być skutecznie leczone. Dostęp do leków. No przecież osoby, które skończyły 70 lat, mają dostęp do bezpłatnych leków. 75 lat mają dostęp do bezpłatnych
nie
leków,
wszystkich.
Ale zgadzam się z panią, że trzeba w przyszłości myśleć o programach dla emerytów, żeby koszty utrzymania były jak najmniejsze, a standard życia był wygodny. Ale też proszę zwrócić uwagę, że nasi emeryci są też bardzo aktywni fizycznie. Jak rozejrzymy się po ulicach, to widzimy, że uprawiają różne sporty, więc na pewno trzeba myśleć o możliwości, żeby mieli gdzie aktywność tą ruchową uprawiać. Także program nastawiony na emerytów, to uważam, że to powinien być priorytet nie tylko rządu, ale każdego samorządu. Ja jako radna Sejmiku Województwa Lubuskiego zapewniam, że będę temu tematowi się przyglądała, bo to powinny być indywidualne programy, ale też w Unii Europejskiej parlamentarzyści, którzy kandydują do Parlamentu Europejskiego, powinni o tym aspekcie pamiętać. Seniorzy to jest, powinien być podstawowy priorytet obok dzieci i rodzin, jeżeli chodzi o politykę państwa, ale też dbanie o interesy państwa w Unii Europejskiej.
I do tej pory tego nie było.
Roman Jabłoński.
No, chciałbym tutaj, że tak powiem, wesprzeć i przyznać rację to, co powiedziała pani Hatka. Oczywiście programy te socjalne i ukierunkowane na emerytów, osoby starsze i rząd zdaje sobie z tego sprawę, że społeczeństwo się starzeje. Tutaj są programy bardzo szeroko rozwijane i ogromne środki na to idą. Są to właśnie domy pomocy społecznej, tam gdzie
przecież
można realizować, gdzie można realizować swoje powiedzmy pasje, cele, gdzie można się rehabilitować, gdzie jest dostęp do służby zdrowia ułatwiony. I
no
to
właśnie, gdzie jest,
robimy.
Gdzie jest stawiane pytanie? Gdzie
i to
jest?
Tyle, jeśli chodzi o Lubuskie Forum.
I nie widać
bardzo
efektów.
Dziękuję państwu za udział w audycji. Helena Hatka reprezentowała Porozumienie.
Dziękuję, życzę państwu miłego weekendu.
Aleksandra Mrozek, Nowoczesna.
Bardzo dziękuję.
Jan Andrykiewicz, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Serdecznie dziękuję.
Rafał Szymczak, Kukiz 15.
Ja również serdecznie dziękuję.
Oraz panowie Roman Jabłoński, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję, do widzenia.
I Radosław Wróblewski, Platforma Obywatelska.
Dziękuję. Miłe, dużo słońca, bo
Bogdan
weekend.
Sadowski również dziękuję. Do usłyszenia.